8 minut po godzinie 12.
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry Państwu. Za stołem mikserskim Krzysztof Mysiak, przy mikrofonie Dariusz Turecki. Zapraszam do wysłuchania Pogotowia Radiowego, w którym dzisiaj pomówimy o tym, czym jest edukacja medialna, skąd odbiorca ma czerpać wiedzę, aby być świadomym uczestnikiem, odbiorcą treści podawanych przez media, czy media sprzedają emocje, aby przykuć uwagę odbiorców, w jaki sposób słuchacz, widz lub czytelnik może nauczyć się oddzielać informacje istotne od błahych. To tematyka dzisiejszego Pogotowia Radiowego. Zapraszam już na spotkanie z naszym gościem, ale zanim kogoś, kto odpowiedzi na te wszystkie pytania nam udzieli, przedstawię Państwu, przypomnę numer interwencyjny Polskiego Radia Lublin, bo w innych audycjach z cyklu Pogotowie Radiowe chętnie zajmujemy się tematami zgłoszonymi przez Państwa. Ten numer więc to 815 33 11 11. Przypomnę, 815 33 11 11. Zapraszam do 13.
Radio Lublin. Pogotowie radiowe.
Naszą rozmówczynią jest doktor habilitowana Justyna Szulich-Kałuża, profesor KUL Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dziękuję pani profesor, że zechciała pani przyjąć nasze zaproszenie do audycji, w której chciałbym pomówić o edukacji medialnej. Jest pani również członkinią zespołu ekspertów KUL i jedna z dziedzin, którą się pani zajmuje, jest właśnie edukacja medialna. Czym jest edukacja medialna?
Edukacja medialna to takie pojęcie, powiedziałabym, bardzo szerokie, potocznie rozumiane jako użytkowanie mediów, tak najogólniej, ale sądzę, że edukacja medialna może być rozumiana również w inny sposób, jako używanie mediów w edukacji albo jako kształtowanie pewnych postaw odbiorców, i ten ostatni rys edukacji medialnej najbardziej mnie interesuje, no właśnie w jaki sposób kształtować pewne postawy wobec mediów.
Ale zastanawiam się, czy to same media powinny kształtować postawę odbiorcy, czy też ten odbiorca, który włącza radio, telewizję, czyta gazetę, otwiera portal internetowy, czy też korzysta z mediów społecznościowych, czy on tę wiedzę musi zdobyć z innych źródeł, żeby świadomie z mediów korzystać, żeby je odbierać?
No i właśnie to pytanie jest niezmiernie istotne i ważne. Jak to robić? Bo oczywiście media kształtują nasze dzieci od najmłodszych lat i tutaj chyba nie powiem żadnego truizmu, że właściwie żyjąc od najmłodszych lat w świecie medialnych, te media kształtują odbiorców. Ale sądzę, że zadaniem różnych jednostek jest jednak kształtowanie pewnej wiedzy o mediach, pewnej wiedzy, pewnych kompetencji, pewnych postaw, i na tym najbardziej zależy, myślę, że akademikom przede wszystkim, ale również odpowiedzialnym rodzicom, wychowawcom, nauczycielom.
Bo nawet, mówi pani od najmłodszych lat, bo nawet jeżeli dziecko nie ma w pokoju telewizora, nawet jeżeli nie słucha radia, bo radio to takie stare medium, dorośli słuchają, dziecko nie będzie słuchać, no to ma swój komputer, ma swoją komórkę, więc też jest odbiorcą mediów.
Oczywiście, bo rozumiemy, że media to nie tylko te tradycyjne, ale przede wszystkim właśnie smartfony, laptopy, tablety i komputery, i internet, który myślę, że towarzyszy naszym dzieciom nie od urodzenia, ale myślę, że w formie różnych bajek, różnych takich przekazów. Nie wiem, czy rodzice często świadomie pozwalają, żeby dzieci od najmłodszych lat oglądały różne filmiki na przykład. No ale, że tak powiem, nie zaprzeczymy rzeczywistości, tak jest. Czyli przebywanie w tym świecie mediów jest czymś bardzo powszechnym i od wczesnych lat.
Z tego wniosek, pani profesor, że w świecie mediów przebywa każdy, chociażby nie zdając sobie z tego sprawy.
Każdy, no ale myślę, że pokolenie osób starszych troszkę mniej, albo może z powodu tego, że nie mają takich kompetencji, może nie mają też takich potrzeb, bo my mówimy również o tym, że wiadomą rzeczą jest, że też mózgi osób, które korzystają tak nadmiernie z mediów, też ulegają ogromnym przeobrażeniom i o tym nie możemy zapomnieć. Ponieważ to, w jaki sposób nawet młode osoby teraz komunikują się z nami, słuchają nas, to jest już też zależne od tego, w jaki sposób ich struktury neuronalne są ukształtowane. Wiadomą rzeczą jest, że pewne obszary poprzez ten kontakt z mediami są bardzo dobrze rozwinięte, zwłaszcza te obszary, które mówią za jakąś taką wielozadaniowość, na tak, na to rozkojarzenie uwagi, które na przykład nasze pokolenie często jest, w ogóle nasze pokolenie nie może zrozumieć, dlaczego młode osoby są takie wielozadaniowe, wszystko dookoła łapią. Są takie rozkojarzone, a jednocześnie no, mają trudność ze skupieniem się na czymś konkretnym i myślę, że będzie coraz większa trudność, jeśli chodzi o takie tradycyjne metody nauczania, w ogóle mówienia do nich. Więc jeśli chodzi o edukację medialną, to ona będzie musiała pracować też pewne narzędzia skutecznego dostępu i dotarcia do osób, które chce edukować.
Pani profesor, a jeśli chodzi o osoby dorosłe, wrócę może do tego pytania, czy osoby dorosłe, czy każdy z nas potrzebuje świadomej wiedzy, w jaki sposób odbierać media. I te tradycyjne, i treści dostarczane przez media nowoczesne.
Oczywiście, bardzo potrzebuję, bo wydaje mi się, że też osoby takie dojrzałe są podatne na pewne manipulacje. Może dlatego, że nie wyrosły one w takim stałym kontakcie z mediami. No i niestety często jest tak, znów powiem truizm, że uznają, że to, co w mediach, to jest prawda. Że innej prawdy nie ma, zwłaszcza gdy są przekonane, że pewne media są rzetelne, a wiemy, że z tą rzetelnością to jest bardzo różnie i szukając obiektywizmu w mediach też należy wypracować w sobie pewne narzędzia takiego krytycyzmu, takiej selekcji, sprawdzania. A myślę, że taka edukacja medialna dla osób dojrzałych jest też kluczem do lepszego rozpoznawania tej rzeczywistości medialnej. No i myślę, że też lepszego funkcjonowania, już nawet nie w świecie medialnym, ale w takim świecie rzeczywistym, jeśli wiemy, że media nie zawsze mówią prawdę, że media kreują pewną rzeczywistość, że media rządzą się pewnymi takimi mechanizmami, zwłaszcza marketingowymi, to myślę, że wtedy łatwiej jest odczytywać te przekazy medialne, reinterpretować je, czy też upowszechniać dalej, bo wiadomą rzeczą jest, że często jest tak, że co widzę w mediach, zaraz przekazuję dalej. I tak czasem rodzą się no, bardzo nieprawdziwe i może i krzywdzące informacje, ale także taki obraz świata staje się nieco wykoślawiony i fragmentaryczny przede wszystkim.
Czy ma pani między innymi na myśli to, że medium, nie wiem, radio czy telewizja, dana stacja radiowa, czy dana stacja telewizyjna, czy dany portal internetowy musi umieścić, żeby chętniej ten widz pozostał przy programie, czy włączył dany program, na przykład umieszcza informacje o wypadku komunikacyjnym, bardzo tragicznym jakimś zdarzeniu, które nie ma przełożenia dla funkcjonowania nas jako ogółu społeczeństwa, nie ma dużego znaczenia dla wielu osób, dla całej społeczności, natomiast jest klikalne, oglądalne, ciekawe, przykuwa uwagę, zamiast w tym czasie podać naprawdę istotne informacje.
Tak jest. Dotyka pan znowu bardzo istotnej rzeczy. Tradycyjnie wiadomość, informacja polegała na tym, że ona powinna dotyczyć jak największej liczby osób, prawda? I to była ważna, istotna informacja. A teraz właściwie informacja staje się ważna, dlatego że jest w jakiś sposób sensacyjna, że dotyka może jakiegoś takiego obszaru, który bardzo nas wzburza, emocjonuje, budzi skrajne emocje. No a ten przykład właśnie z wypadkowością, z śmiercią, proszę zobaczyć i zauważyć, że tak wiele mówi się właśnie o takich wypadkach, które kończą się śmiercią, czy w ogóle z samobójstwami. Tak, śmierć i w ogóle zło chyba jest taką atrakcyjną metodą przyciągania jednak odbiorców, chyba najprostszą.
Naszą rozmówczynią jest pani doktor habilitowana Justyna Szulich-Kałuża, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania. Pani profesor, za chwilę wróćmy do tej rozmowy, a państwa, naszych słuchaczy prosimy, żeby z nami, z Polskim Radiem Lublin pozostali. Radio Lublin.
Pogotowie radiowe.
Wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Justyną Szulich-Kałużą, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania. Pani profesor, mówiła pani o emocjach w mediach, o tym, że media, nie pamiętam jak pani to ujęła, ale czy dobrze rozumiem, że media sprzedają emocje, żeby przykuć uwagę?
Tak, ja myślę, że w większości przypadków tak jest. Zwłaszcza to chyba też tyczy się młodych odbiorców, bo oni przestają tak racjonalizować, odbierać czy rozpatrywać pewne informacje, analizować czy potem syntetyzować je, ale oni, ich przyciąga coś, co jest atrakcyjne. A myślę, że atrakcyjność teraz budowana jest na takiej emocjonalizacji przekazu i na tym, żeby oceniać. Żeby oceniać, ponieważ myślę, że obserwując też zachowania młodych osób w różnych czatach czy dyskusjach, widzimy, że ich najbardziej interesują takie wydarzenia, które, tak jak już wspomniałam, pobudzają emocjonalnie, skrajnie emocjonalnie, albo pozytywnie, albo bardzo negatywnie i pozwalają na pewne wartościowanie tego, o czym była mowa, o czym jest mowa, czy czasem te dyskusje się tak kształtują, prawda, że można komuś, brzydko mówiąc, nawtykać, można kogoś obrazić. No tu oczywiście dotykamy znów bardzo, chyba bardzo aktualnego i myślę, że trudnego tematu tej oceny w mediach, no i hejtowania w mediach.
I tutaj myślę, że również poruszyła pani ważną rzecz, bo media tradycyjne to był przekaz w jedną stronę. Natomiast media nowoczesne to jest przekaz, to jest komunikacja, to jest interaktywność, to jest komunikacja w dwie strony. Ale stąd myślę, że niektóre media, niektóre portale wyłączają na przykład możliwość komentowania, czy obudowują możliwość komentowania, warunkują tę możliwość tym, że ktoś się zaloguje, zidentyfikuje, ktoś będzie w stanie podpisać się pod tym, a co za tym idzie, jest identyfikowalny. Co też ogranicza wylewanie się niekontrolowane emocji.
Oczywiście ta anonimowość powoduje, że przekraczamy pewne granice. No nam się wydaje, że jesteśmy nieidentyfikowani, że jesteśmy bezpieczni, bo nikt się nie dowie, nikt nie dojdzie. Kto?
O, jesteśmy identyfikowani.
Ale jesteśmy, właśnie tak. A chociaż myślę, że to, co dzieje się na różnych portalach, mam tu na myśli podszywanie się, czy fałszowanie tożsamości, czy w ogóle używanie różnych botów, czy całej tej algorytmizacji. No, na pewno my możemy mieć wyobrażenie, jeśli dyskusja jest uczciwa, jeśli dyskusja jest kulturalna, to myślę, że to jest też ogromne bogactwo, jeśli możemy sobie w taki sposób nieograniczony dyskutować. No, tylko, no właśnie, czy ta dyskusja jest kulturalna, czy my mamy takie kompetencje umiejętnego poruszania się w takich środowiskach, które na przykład różnią się, czy to światopoglądowo, czy to wartościami, czy to punktem widzenia nawet na pewne sytuacje, bo wydaje mi się, że w Polakach troszeczkę no, tkwi taka nieumiejętność dyskutowania na odpowiednim poziomie. Na odpowiednim poziomie tak, aby merytorycznie odnosić się, oczywiście to nie chodzi o to, żeby się zgadzać, ale żeby umieć formułować swoje zdania tak, aby nie obrażać nikogo, tylko klarownie mówić, że mnie się to nie podoba, ja mam inne zdanie, ja to tak widzę. Już. No tu wrócimy do kluczowego tematu. Edukacja medialna właśnie, tak jak wspomniałam, ona ma też za zadanie kształtowanie pewnych postaw. I myślę, że już w szkołach podstawowych właściwie to ta edukacja medialna idzie takimi ścieżkami międzyprzedmiotowymi. To nie jest tak, że jest jeden przedmiot edukacja medialna, tylko obejmuje ona edukację i polonistyczną, i muzyczną, i plastyczną, i jakąś informatyczną. Ale wydaje mi się, że kluczem właśnie jest mówić do uczniów takimi słowami, aby one przede wszystkim potrafiły się kulturalnie zachowywać. Chyba to wcale nie jest takie proste, naprawdę. Myślę, że wszyscy jesteśmy aktywnymi obserwatorami rzeczywistości. Język jest teraz, no niestety, tak jest moje zdanie, przepełniony wulgaryzmami, ale nie trudno tutaj zobaczyć, że kultura popularna też ogromnie wpływa. Pan redaktor jest świetnym znawcą muzyki. Jak się słucha tych piosenek, które są teraz powszechnie puszczane, ile tam jest też wulgaryzmów czasem w ogóle niepikowanych, niewygaszanych. Sama mam córki w takim wieku, więc jestem czasem przerażona, jeśli one puszczają mi nie wiem, znanych raperów, czy po prostu uszy więdną. I myślę, że to też sam język on wpływa na to, że dla młodych osób ta agresja, którą czasem dla nich to jest atrakcyjnie jest wyrażać, nawet i w mediach, w tych różnych dyskusjach na portalach, tak słownie, no, czyni ich kimś wartościowym, to oczywiście jest straszne, co mówię, ale gdy przyglądam się, gdy patrzę, co się dzieje, to tak to czasem wygląda, prawda, że im potrafimy dosadnie o czymś powiedzieć, im bardziej potrafimy emocjonalnie kogoś poruszyć, to wydaje nam się, że my jesteśmy silniejsi. To jest straszne, że one powszednieją, stają się czymś takim, jak gdyby do używania bez żadnych oporów, prawda? No oczywiście to nie chodzi o to, że ja bym chciała oceniać to, co dzieje się chociażby w tym przemyśle muzycznym, bo powtarzam, jakoś teraz ostatnio słucham, przez to, że moje córki też tego słuchają, tylko wydaje mi się, że młodzi odbiorcy są bardzo chłonni, prawda, też i no niestety potem zdarza się, że przenoszą pewne frazy, no chociażby nawet językowe, mówię o tym, na takie codzienne używanie, bo myślę, że...
Bo skoro artysta używa, to ja też mogę na ulicy.
Tak jest, bo artysta jak gdyby też tak nobilituje, prawda, w jakiś sposób to, że tak można. I on zazwyczaj jest jakimś autorytetem i on trafia, bo nie ukrywajmy, że do młodych osób teraz trafiają te osoby, które są znane z jakiegoś powodu, tak, są znane, to niekoniecznie prezentują jakąś wielką osobowość, tak, ale czegoś dokonały, co się młodzieży podoba, chociażby pobudziły czy wzburzyły na przykład opinię publiczną jakimś wydarzeniem czy słowami, które bulwersują, a wiadomo, że młode osoby są też bardzo otwarte na różne zmiany i no właśnie, to jest ten problem chyba zderzeń międzypokoleniowych.
Pani profesor, czyli emocje są ważne w przekazie medialnym, to znaczy ważne są dla, co po niektórych, przynajmniej nadawców. Więc w jaki sposób odbiorca ma się bronić przed tym, żeby... Wrócę do tego przykładu, że musi być w serwisie, w niektórych mediach przynajmniej informacja o jakimś dużym wypadku, czy nawet mniejszym wypadku, ale pobudzającym emocje w słuchaczu, a w tym czasie przecież mogłaby być nadana jakaś informacja ważna dla ogółu. Z pewnością takie są i serwis informacyjny nie podaje wszelkich ważnych rzeczy z braku czasu, a przydałoby się w miejsce informacji o katastrofie, gdzie zginęło parę osób, z całym szacunkiem dla osób zmarłych, ale podać ważną informację gospodarczą, na przykład społeczną, ekonomiczną, ważną dla wielu osób, wielu słuchaczy. W jaki sposób słuchacz ma selekcjonować to? W jaki sposób ma się nauczyć tego?
No właśnie myślę, że to kształtowanie pewnych postaw, ale również wiedzy. Wiedzy o tym, czym powinna być informacja, i weryfikować, kto jest nadawcą tej informacji. No myślę, że też takim dobrym sposobem jest porównywanie. Skoro słyszę takie informacje w takim serwisie, to może warto jednak przełączyć jakiś inny kanał, czy wybrać inną stację i posłuchać, czy tam również jest taka ekspozycja akurat takich negatywnych, takich emocjonujących przekazów. No ważne też jest także to, w jaki sposób mówi się o pewnych informacjach, aby to był przekaz taki, myślę, że zobiektywizowany, niewartościujący. Oczywiście my tu mówimy o takim klasycznym rozumieniu informacji. No i warto chyba sobie zadać pytanie, kogo dotyczy ta informacja, czyli właściwie kto w jaki sposób będzie ponosił skutki, jeśli chodzi o przekaz takiej informacji. Bo tu pan redaktor słusznie zauważył, że nas pewnie wszystkich interesują jakieś takie informacje, które dotyczą problematyki społecznej czy gospodarczej, czy tej takiej politycznej. No teraz żyjemy oczywiście w takim okresie gorącym, przedwyborczym, więc czy takie właśnie fragmentarycznie potraktowane jakieś wiadomości, czy też takiego wydarzenia, ono przede wszystkim ma na celu tak, przyciągnąć uwagę, ale jak się skutecznie bronić? No myślę, że włączyć taki swój krytycyzm właśnie przede wszystkim, a tego krytycyzmu powinniśmy się uczyć i to myślę, że i począwszy od rodziny, to myślę, że rodzice powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi, mówiąc, że nie we wszystko też trzeba wierzyć, co w mediach jest przekazywane, żeby od najmłodszych lat uczyć ich szukania, czy właśnie weryfikowania, czy to jest prawda. Można sobie zadać pytanie, dlaczego ktoś o tym mówi akurat teraz, ale to już jest taki chyba wyższy poziom takiej analizy pewnej informacji. Myślę, że nie każdy to robi, ale warto sobie zadać pytanie, kto, dlaczego i po co to jest mówione.
I jak pani profesor zauważyła, można wybrać, ale w tym wyborze można się po prostu pogubić.
Oczywiście. I to też jest, myślę, że jak mamy zbyt dużo, jest nadmiar wszystkiego, to nie potrafimy wybierać. To się wydaje, że taka rzeczywistość, która była bardziej prosta, była łatwiejsza, ale myślę, że to bogactwo to też jest, to jest pozytywny taki element korzystania ze świata medialnego, bo zawsze mogę wybrać to medium, które może mówi w sposób przede wszystkim kulturalny, przede wszystkim może obiektywny, bardziej spokojny, ale też merytorycznie wartościowszy.
Po prostu świadomie wybierać na podstawie analizy. Wiadomo, że do danego medium wracamy. I czy dobrze panią profesor zrozumiałem, że słuchając, czy oglądając, czy będąc odbiorcą danego medium, analizować, co to medium nam dostarcza przez dłuższy czas i jeżeli proporcje informacji podawanych, istotnych, nieistotnych, emocjonalnych, rzeczowych są zaburzone, to z takiego medium zrezygnować?
Pewnie to nie jest łatwe, bo wszyscy mamy swoje ulubione stacje, kanały, odtwarzamy różne przekazy w internecie, więc nie jest to łatwe, ale myślę, że dotyka pan znowu takiej najistotniejszej rzeczy w tym wszystkim, że jeśli my będziemy świadomymi, krytycznymi i takimi odbiorcami, którzy właśnie potrafią w gąszczu wybierać i faktycznie, powtarzam, co wcale nie jest łatwe, rezygnować z tego medium, które lubimy, którego słuchamy. Ja na przykład bardzo lubię słuchać radia, ale wydaje mi się, że potrzeba w sobie też takiej dyscypliny pewnej i powiedzieć sobie nie. Akurat to mi nie odpowiada, przełączę, posłucham gdzieś indziej. Posłucham może innego nadawcy, porównam i spróbuję sobie sama wyrobić osąd. Czy to jest najlepszy sposób mówienia o świecie w danym medium?
A radio myślę, że dalej jest potrzebne i ma rację bytu. Brak obrazu, brak tej sfery wizualnej dla niektórych jest wadą, ale może być zaletą, dlatego że na ciekawych i wartościowych treściach się można skupić.
Oczywiście, oczywiście. I towarzyszy nam na pewno, przynajmniej mi towarzyszy w wielu codziennych i czynnościach. I to jest miłe w radiu, że nie musimy też cały czas być, że tak powiem, skoncentrowani na 100%, tylko możemy się na chwilkę wyłączyć, ale zawsze wracamy i słuchamy z przyjemnością.
Radio jest medium towarzyszącym. Pani profesor, na zakończenie tej rozmowy, abstrahując może już od kwestii edukacji medialnej, taka anegdota. Wielokrotnie pani w czasie tej rozmowy powtarzała, że dokonanie wyboru, z jakiego medium korzystamy, mówię czy o radiu, czy o telewizji, o gazetach, o internecie, tego jest przecież to trzęsienie, nie jest łatwe. Podkreślała pani, że to jest trudne. Ja pamiętam 20 parę lat temu, kiedy uruchomiono pierwszy hipermarket, przed półką z mąką zastałem pewną starszą panią, która naprawdę z jakąś taką troską w głosie, z bezradnością powiedziała: ojej, kiedyś była jedna mąka i wiedziałam, co kupić. A teraz co ja mam kupić, co ja mam wybrać? I naprawdę ona nie krygowała się. Ona naprawdę miała problem, żeby tę jedną właściwą, dobrą mąkę wybrać. Chyba tak samo jest z mediami.
Tak jest. Kto ma wybór, to ma bogactwo, ale zawsze postawi pytanie, czy ja dobrze wybrałem. Mogłem inaczej, prawda? I może ten wybór inny byłby lepszy. Więc tutaj pojawia się szereg takich różnych dylematów, a tak jak tu myślę, że to było też powiedziane, jeśli świat jest może taki mniej skomplikowany, jeśli jest mniej możliwości wyboru, na pewno jest to chyba prostsze i my potem nie mamy takich wyrzutów, jak tutaj w tej wspomnianej anegdotce. Pani zastanawiała się, czy to będzie dobry wybór. Nawet jak wybrała, to potem zastanawia się, czy faktycznie nie można było wybrać czegoś innego i byłoby lepiej. I tak samo myślę, że z mediami, zresztą każdy wybór powoduje, że wybierając, tracimy coś też jednak innego.
Ale nie wybieramy raz na zawsze, bo tak jak ta pani z hipermarketu, jeżeli mąka, którą ostatecznie kupiła, jej nie odpowiadała, to pewnie następnym razem kupiła inną i w końcu trafiła na tą dobrą. Chyba tak samo z mediami.
Oczywiście, myślę, właśnie, tak. To jest piękna puenta. Jeśli mi to nie odpowiada, wybieram coś innego. Jeśli tamto mi też nie odpowiada, to albo powracam do tego, co może było w mojej ocenie złe, ale wcale nie było takie złe, albo jeszcze szukam dalej. To jest, myślę, że takie twórcze, aktywne korzystanie z mediów.
Trzeba aktywnie z mediów korzystać. Pani profesor, dziękuję pięknie za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Doktor habilitowana Justyna Szulich-Kałuża, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Zarządzania, była naszą rozmówczynią.
Dziękuję bardzo za bardzo miłą rozmowę i pozdrawiam Państwa wszystkich serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pogotowie radiowe.
Dziękując Państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji, spieszę z informacją, że od teraz w każdą środę rozmawiać będziemy w audycji Pogotowie Radiowe o edukacji medialnej. A skoro w innych wydaniach z tego cyklu podejmujemy chętnie tematy interwencyjne, to przypominamy nasz interwencyjny numer. Numer Pogotowia Radiowego w Polskim Radiu Lublin. Numer, co ważne, czynny przez całą dobę. 815 33 11 11. Prosimy telefonować pod numer 815 33 11 11. Albo prosimy pisać pod adres mailowy pogotowie@radio.lublin.pl albo też przez facebookowy profil audycji, który nazywa się tak jak sama audycja, czyli Pogotowie Radiowe, na przykład przez komunikator, niekoniecznie w komentarzach. Zapraszamy serdecznie i dziękujemy. Krzysztof Mysiak, Dariusz Turecki. Do usłyszenia.